Dobry wieczór, kłania się Marek Mądrzejewski. Zapraszam Państwa na niemal półgodzinne spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Januszem Kochanowskim. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Wczorajsza rocznica wyborów parlamentarnych, nie wiem czy wielu ludziom, ale powiedzmy, że niektórym, uświadomiła, jak bezbronny jest człowiek, który zaufał zwycięzcy, a teraz boleje, pocieszany, że wprawdzie obietnic wyborczych nie dotrzymano, ale na to jest jeszcze czas. Jedyna kara w następnych wyborach powierzyć zaufanie komu innemu, ale co zrobić, gdy teraz z powołaniem na demokratyczną legitymację podejmuje się działania, jak choćby w sferze opieki zdrowotnej czy mediów publicznych, które noszą wszelkie znamiona nieodwracalnych i które stoją w jawnej sprzeczności z wyborczymi obietnicami. Ja przepraszam za naiwne pytanie, ale czy obywatelskie prawa w ten sposób są naruszone i czy w takiej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich może komuś tak zawiedzionemu pomóc?
Obawiam się, że niewiele mogę pomóc. W każdym razie czuję tu swoją bezsilność, dlatego że w polskim systemie prawnym brak jest regulacji, które mają na celu umożliwianie, egzekwowanie od posła złożonych przez niego obietnic. Zresztą, powiem dalej, czasami jest lepiej, żeby tych obietnic później nie realizował.
Niektórych na pewno.
Bo dopiero by to było. Otóż pierwszą kontrolą są następne wybory, ale istnieją inicjatywy, i to istnieją inicjatywy w Polsce, które są bardzo cennymi inicjatywami. Na przykład wspomnę tu o takiej inicjatywie oddolnej Akcja Wybieram, Wymagam, która jest prowadzona na stałe od września 2007 roku przez Stowarzyszenie Wyborcy, które regularnie monitoruje działalność posłów. Każdemu parlamentarzyście przypisano jednego członka stowarzyszenia, który zbiera informacje z przekazów medialnych oraz stron internetowych o wszystkich inicjatywach podejmowanych przez swojego podopiecznego. Dalej, członkowie badają aktywność posła na komisjach w trakcie prac na posiedzeniu plenarnym. Sprawdzają liczbę składanych interpelacji, zapytań poselskich oraz jakiej te interpelacje dziedzin towarzyszą. Wreszcie zajmują się także sprawdzaniem, czy kontrolą, czy monitorowaniem prac biur poselskich, obecności posła na dyżurach. No bo ja sięgnę do swoich wspomnień angielskich znowu, które bardzo lubię, może idealizuję. Tam w piątek poseł wyjeżdża z żoną do swojego okręgu, gdzie on bardzo ciężko pracuje. I to jest dobrze, jeśli ma pracowitą i towarzyską żonę, dlatego że pracują na cztery ręce. U nas, jak wiemy, po pierwsze nie zgłaszają się do swoich biur poselskich posłowie. Otóż to stowarzyszenie, którego znaczenie, jeśli ono tylko będzie realizowało swoje zadanie, trudno jest przeceniać, bo oni umieszczają raporty na stronie internetowej i wskazują na to, że jacyś tam posłowie, na przykład często występujący w mediach, rzadko występują na posiedzeniach komisji czy posiedzeniach plenarnych. Dalej, tego rodzaju bardzo ważną, którą chciałbym tutaj przedstawić społeczną inicjatywą, są tak zwane barometry legislacyjne, mające pokazać, w jakim stopniu rząd jako emanacja wybranej większości politycznej wywiązuje się z założeń przyjętych w programie legislacyjnym. Ostatnio pojawił się taki raport, barometr legislacyjny wykonania programu legislacyjnych Rady Ministrów na pierwsze półrocze 2008 roku, opracowany przez firmę Ernst & Young, które prowadzi taką akcję Program Sprawne Państwo. Z tego wynika, z tego raportu na przykład, że rząd pana premiera Tuska obiecał przyjąć 123 projekty ustaw w pierwszej połowie 2008 i wśród deklarowanych inicjatyw znalazły się inicjatywy takie jak usprawnienie działalności gospodarczej, te, które miały ułatwić reformujące służby zdrowia oraz zmieniające zasady przyznawania rent. Z danych zawartych w tym raporcie wynika, że rząd wykonał swój plan w 40%, co jest gorsze od średniej europejskiej, która wynosi podobno około 70, ale lepsze niż rząd, proszę sobie wyobrazić, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, który miał 20-30%. Ja myślę, że tych inicjatyw nie można przecenić. Na przykład sięgnę do innej inicjatywy, też oddolno-obywatelskiej, która zresztą w Kanadzie została najlepiej opracowana. Obywatele obserwują sądy. To się dzieje w sądach, woła o pomstę do nieba.
Świeżo chyba jest pan po spotkaniu z sędziami, więc...
Byłem na drugim kongresie, ale tylko wygłosiłem swoje wystąpienie, po czym musiałem pójść do swoich obowiązków. Nie wiem, czy moje wystąpienie potraktowane jako taktowne, czy niezbyt taktowne, ale to jest inne zagadnienie.
Na pewno nie brakowało ludzi uradowanych, że pan poszedł do swoich obowiązków.
Ale mnie pan rozbawił, zaskoczył. Więc na pewno obawiam się, czyli mogłem, spełniłem, dwukrotnie sprawiłem komuś przyjemność, przychodząc i także oddalając się możliwie szybko. Otóż, ale tam ten watchdog, to się nazywa, czy jakoś inaczej, przepraszam, że nie powiem, w Kanadzie obywatele idą i kontrolują sposób przeprowadzania rozprawy. Od bardzo prostych rzeczy. Czy odbywa się punktualnie? Czy jest odraczana pod byle pretekstem? Jak się zachowuje sędzia w stosunku do stron i do świadków? W jaki sposób wygląda? To powinniśmy przenieść na grunt polski. Fundacja Helsińska próbowała. Ja, jak byłem prezesem Fundacji Usetle, chciałem to rozwinąć, ale jak zobaczyłem, że inna fundacja już zaczyna, to się wycofałem, ale zdaje się, że to się nie rozwinęło. Czyli takie fundacje, takie akcje, jak wybieram, jak Stowarzyszenie Wyborcy, jest fantastyczną inicjatywą. Drugie, takie jak obserwowanie i kontrolowanie pracy organów sądowych, jest drugą taką inicjatywą.
No tak, ale mamy taki oto problem. W tym pierwszym przypadku kontroli podlega władza ustawodawcza.
Tak jest.
Posłowie. Władza sądownicza w drugim. Natomiast władzą, która coraz większą rolę odgrywa w naszym życiu, czy w ogóle we współczesnym świecie, wyłamuje się z trójpodziału władz, że tak powiem, równoległych czy równorzędnych, jest władza wykonawcza.
No tak, oczywiste jest. Jest jakąś formą kontroli te nasze słupki popularności, prawda? Nie jestem pewny, czy jest to dobre. Natomiast,
no właśnie, bo do czego one się odnoszą w gruncie rzeczy?
Do czego się odnoszą,
czy do konkretnych
pod jakim,
działań? Czy...
I potem jeszcze jest skrzywienie orientacji władzy wykonawczej, która gdy kieruje się słupkami, to wcale nie jest lepiej, tylko jest jeszcze gorzej. Tak, ale jeśli mówimy o demokracji, czy demokracji pośredniej, reprezentatywnej i o demokracji, która ma elementy bezpośredniości, to powinniśmy się zastanowić nad instrumentami, które pozwalają łączyć te dwa modele i w szczególności zwrócić się bardziej w kierunku demokracji bezpośredniej.
No, przynajmniej w sytuacjach istotnych, tak ważnych, jak choćby no bo mówmy o konkretnym przypadku. Czekamy na to, czy propozycja prezydenta, referendum w sprawie prywatyzacji szpitali, nazwijmy to najkrócej, zostanie zrealizowana, czy też odrzucona, bo dla wielu ludzi będzie to traktowane jako taki krzywy uśmiech historii, zwłaszcza jeśli zrobi to partia, która w nazwie ma obywatelska, a referendum dla wielu ludzi jest tożsame z takim pełnym uczestniczeniem w demokracji i z obywatelskością, ze społeczeństwem obywatelskim właśnie.
Tu niekoniecznie się bym z panem w pełni zgodził, dlatego że tak, oddzielmy konkretną sprawę, prawda, w konkretnym otoczeniu ustawowym. Do tego referendum oczywiście nie dojdzie, dlatego że większość w Senacie nie poprze wniosku pana prezydenta. Natomiast jest pytanie, czy w ogóle generalnie powinniśmy optować za wprowadzeniem pewnych elementów demokracji bezpośredniej. Na przykład bardziej częste referenda, tak jak w Szwajcarii. No nie tak jak w Szwajcarii, bo Szwajcaria ma specjalny model. Ale jeśli się weźmie referenda szwajcarskie jako pewien punkt odniesienia, one zostały, zdaje się, wprowadzone w połowie XIX wieku, to Szwajcarzy są szalenie zadowoleni ze swojego systemu politycznego, co też jest niebagatelnym elementem komfortu. Bycie zadowolonym ze swojego ustroju państwowego. Nam ten komfort jest nie taki bliski. Otóż podobno 70% Szwajcarów uważa, że ich system jest dobry i tych referendów jest kilka rocznie, proszę sobie wyobrazić, i dobrobyt, niektórzy uważają, że rozwój Szwajcarii rozpoczął się od położenia nacisku na demokrację bezpośrednią. Nie byłbym takim tego pewny, ale gdybym sam kształtował ustrój państwa, włączyłbym szereg elementów demokracji bezpośredniej do niego.
A dlatego... może wystarczyłoby tylko usunąć niektóre ograniczenia, które właściwie referendum skazują na niebyt, a w każdym razie na brak wpływu na istotne decyzje polityczne, typu frekwencja. No wyobraźmy sobie sytuację taką, w wyborach samorządowych uczestniczy 20 parę procent społeczności, a potem, kiedy okazuje się, że dochodzi do sytuacji skrajnej, gdzie ona chce odwołać na przykład kogoś z wybranych w tych wyborach władz, to frekwencja referendalna musi przekroczyć 50%.
Absolutnie się zgadzam. To są pozorowane rozwiązania, które w gruncie rzeczy prowadzą do zaprzeczenia deklarowanym celom. W rezultacie dochodzi do sytuacji odwrotnej. Absolutnie tak. Jeśli będziemy pisali konstytucję, no nie akurat my dwaj, ale będziemy pisali w sensie krajowym, to powinniśmy po pierwsze skorygować te rzeczy, które są niedopuszczalne. Tak samo ten wysoki próg referendum ogólnokrajowego. Tak. Powyżej 50%. Zdaje się, że tylko w referendum do akcesji Unii Europejskiej osiągnęliśmy.
Sumując dwa dni głosowania.
Sumując. Ale ja byłbym za referendami wtedy, kiedy pytanie byłoby proste. To znaczy, nie wiem, czy pan pamięta, ale pozwolę sobie to przypomnieć. Byłem za referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, uważając, że ono wyzwoliłoby pewne, może idealistycznie to uważałem, postawy proeuropejskie w Polsce, że Polska ma do odegrania szczególną rolę w Europie, która to rola ciągle nie jest wykorzystywana czy realizowana, i że to by posłużyło nam samym, że można byłoby porwać naszą opinię publiczną czy naszych wyborców, aby do tego referendum stanęli. Nasi decydenci się przestraszyli tego, bo się obawiali, że może być tak jak we Francji, w Holandii, czy później w Irlandii.
Chcieli ale nie to są załatwić. Osamotnieni. Unia w gruncie rzeczy poszła taką drogą akceptowania traktatu przez parlamenty, a nie drogą referendalną, a kiedy to się zdarzyło, proszę bardzo, Irlandia, to nastąpiło przykre zdarzenie z rzeczywistością.
Tak, ale Europa z tego powodu jest w stanie, projekt europejski, kryzysu. I cofnięcia się. Nie można tego załatwić przy pomocy tego, co nazywam biurokracją brukselską i centrum konferencyjnego. To jest piękne centrum konferencyjne. Ja nawet lubię tam być od czasu do czasu, ale tam, gdzie rzeczywiście się coś dzieje w sensie unifikacji, czy zjednoczenia, nie unifikacji, przepraszam, musi to następować od dołu.
No tak, a to wypadałoby, żeby na przykład, nie wiem, zadbać o jakąś tożsamość europejską, która byłaby co najmniej równie silna jak narodowa. Zadbać o to, żeby ludzie rzeczywiście sami z siebie chcieli taką wspólnotę dużą tworzyć.
Właśnie, będą jeśli chcieli. Będą chcieli. I to powinno następować krok po kroku, kropla po kropli, nie w drodze projektów narzucanych od góry, których zresztą przeważnie nikt nie zna ani nie czytał.
A jeżeli przeczytał, to nie zawsze zrozumiał. Problem polega na tym, że ten projekt zaczyna w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych też dawać wiele do myślenia, zważywszy na to, co dzieje się w związku z kryzysem finansowym. Unia nie potrafiła jednak udowodnić, że ta wspólnota potrafi przeciwstawić się in gremio takiemu kryzysowi, że ona potrafi pomóc również w obliczu kryzysu słabszym, tylko najwięksi, którzy od lat są liderami Unii, postanowili zadbać o własne interesy. W związku z czym, jeżeli ci sami będą roztaczali wizję takiej pięknej, zjednoczonej, uśmiechniętej wspólnoty europejskiej, to może to jest dobre na letnie piękne dni. Natomiast kiedy przyjdzie szaruga właśnie taka, jak w tej chwili widzimy to na giełdach, to niekoniecznie i prawda jest brutalna i zupełnie inna.
Interesy narodowe okazują się być tymi, wokół których się integrujemy, i państwo narodowe, w ramach którego demokracja zresztą jest bardziej możliwa niż w ramach Unii Europejskiej, która cierpi na deficyt demokracji, i ciągle okazuje się być jedynym rozwiązaniem. Za państwo narodowe zresztą gotowi, może nie wszyscy, ale wielu z nas, jesteśmy nieść sztandar i ginąć i walczyć. I teraz, kiedy się walka odbywa na forach bankowych, okazuje się, że to decyduje. To pokazało, że Unia w tej chwili przeżywa swój kryzys identyfikacyjny, czy też brak idei, która by nas wszystkich porwała, zwłaszcza starą Unię.
To prawda, to przypominam sobie taką rozmowę sprzed 2-3 tygodni z Habermasem, który, zwracając uwagę na to, iż jeśli Unia nie tworzy tej jedności, to wcale nie z winy tych nowych członków, tych najbardziej opóźnionych w rozwoju gospodarczym i tak dalej, ale ze względu na dbanie o własne interesy przez tych starych, dużych i silnych.
Egoistyczne interesy, dlatego w gruncie rzeczy my żywimy podejrzenie niepozbawione chyba racji, że instrumenty unijne mają służyć ugruntowaniu przewagi silnych nad słabszymi, głównie prowadzenia polityki Francji i Niemiec, co nie wywołuje oczywiście w nas entuzjazmu. Podporządkować się zawsze jesteśmy, mamy na to czas i do niczego to dobrego nie prowadzi.
No tak, tylko że niektóre elity, czy części elit albo polityków, bo oni nie zawsze zasługują na to, żeby nazywać ich elitą, myślą troszeczkę inaczej. I często zdarza się, że o tę uległość, o podporządkowanie, to idą na wyprzódki, jak to kiedyś mówiłem.
I to czasami najbardziej ci, którzy przedtem szli na podporządkowanie w innym kierunku geograficznym. Nasze elity są beznadziejnie słabe. Ja teraz byłem w Irlandii, w Anglii, obserwowałem naszych migrantów i mogłem stwierdzić, że ludzie pracy, ciężkiej pracy, wywalczyli sobie świetną pozycję i wytrzymują konkurencję z Irlandczykami i Anglikami, a nawet ją wygrywają. Natomiast jeśli chodzi o górną, jeśli tak można powiedzieć, część społeczeństwa, porównanie na przykład z tymi dwoma krajami jest na naszą niekorzyść.
Nieraz błahe powody, nieraz nie, a tak interpretowane, są przyczyną takiej zadumy nad tym, na ile sprawna, dobra, dobrym narzędziem funkcjonowania państwa jest ta konstytucja, która od 11 lat nam panuje. No i ostatnio pojawiły się takie sugestie, aby ją zmienić, no, ze względu na to wszystko, co, że tak powiem, to zniesmaczało wielu ludzi, a działo się wokół szczytu brukselskiego. Te wszystkie historie z samolotem, te twierdzenia premiera, że on na przykład prezydenta na tym szczycie nie potrzebuje. Krótko mówiąc, postawiono taki problem, że rozdwojona konstytucją władza wykonawcza powinna zostać jakby na nowo zdefiniowana i powinno się przyjąć jedną z wersji, albo władzę wykonawczą głównie sprawuje prezydent, albo premier, a prezydent jest dekoracją. Pan mówił o konstytucji, o pisaniu konstytucji. Tak prawdę powiedziawszy, pan napisał chyba już konstytucję, a w każdym razie projekt taki, który jest...
Nie jestem zdolny, natomiast nosimy się z zamiarem w grupie ekspertów, którzy są afiliowani przy moim urzędzie, dlatego że sądzę, że powinna to zrobić instytucja polityczna, która nie musi przeforsowywać żadnych swoich intencji czy swoich interesów. Ja jestem za tym, abyśmy pracowali nad projektem nowej konstytucji, aby w momencie tak zwanym konstytucyjnym, który co jakiś czas się pojawia, była ona gotowa, bo jeśli chodzi o polityków, to oni mówią od czasu do czasu na ten temat, po czym po tygodniu mówią na inny temat, a o tamtym zapominają. Natomiast ktoś to musi zrobić.
A ten moment konstytucyjny to jest taki moment, kiedy należy wprowadzić zmiany, że tak powiem, nieuniknione, no powiedzmy kwestia przyjęcia euro. No, zobowiązuje do wprowadzenia zmian w konstytucji. To jest przykład takiego momentu?
Nie, ja myślę, że moment konstytucyjny ma charakter bardziej, taki też, kiedy będą pewne powody, ale ma bardziej charakter psychologiczno-polityczny. To znaczy, kiedy strony będą tak zmęczone, teraz taki element się, objaw pewien pojawia, kiedy mówią, już dalej nie możemy. Mamy wiedzieć, jak to jest. Dlatego na przykład mowa jest w tej chwili, nie mowa, ale pan premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a prezydentem i dlatego mówi się o potrzebie wydania ustawy kompetencyjnej, która by doprecyzowała uprawnienia prezydenta w systemie tego dualizmu władzy wykonawczej, o
którym... Nawiasem mówiąc, też obiecane już dość dawno i stanowiący taki element porozumienia zawartego na Helu, związanego między innymi z ratyfikowaniem traktatu lizbońskiego, żeby to wszystko pozamykać jakoś.
Tak, tak, to była ta ustawa najpierw kooperacyjna z 2004 roku, gdzie rozwiązywane były relacje między Sejmem, Senatem i rządem w zakresie Unii Europejskiej, ale tam rola prezydenta nie znalazła odzwierciedlenia. W tej chwili myślę, że teoretycznie, ja bym chciał oddzielić dwie rzeczy, teoretyczną i praktyczną. Teoretycznie jest konieczne precyzyjne określenie mechanizmów podejmowania decyzji, funkcjonowania organów państwa w ramach uczestnictwa Polski w Unii, zwłaszcza kiedy zbliża się okres polskiej prezydencji. I że wszystkie te spory pokazują na pewien deficyt regulacyjny, który wynika także niestety z braku pewnego osiągniętego poziomu kultury politycznej. Ale wyobraźmy sobie, że taka ustawa kompetencyjna zostanie napisana, prawda? No to jeśli ona nie będzie wyrażała zgodnych interesów władzy wykonawczej, większości parlamentarnej prezydenta, no to jest bardzo łatwo przewidzieć dalszy ciąg. Mianowicie pan prezydent złoży weto. No powiedzmy, że to weto zostanie przegłosowane. No to pan prezydent może potem się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego. Innymi słowy, walka polityczna, która przybrała taką niesmaczną formę o samolot, czy o to, kto siedzi gdzie przy stole, która była rzeczywiście zawstydzająca dla nas wszystkich, otóż ta walka może się przenieść na forum czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy Parlamentu, ale w dalszym ciągu będzie trwała. Co do tego, takim optymistą nie jestem, że może napisać ustawę kompetencyjną i per fas et nefas ją przeforsować. Otóż tak, o ile obydwie wysokie umawiające się strony będą chciały dojść do porozumienia i dojdą w jakimś zakresie do porozumienia.
No i będą w nim trwały zgodnie przez czas dłuższy niż na przykład tydzień, jak to się zdarza, chociaż też to się już coraz rzadziej
zdarza. Ale nie przesadzajmy, w wielu demokracjach jest podobnie. Za Mitterranda był problem gdzieś tam w Japonii, za Chiraca z premierem Francji. No nie podaję przykładu Ukrainy, bo ten przykład dla nas nie jest zachęcający, ale w wielu demokracjach ta kohabitacja...
To zakończę w takim razie taką nadzieją, że może i w naszej demokracji kiedyś będą takie ułomności jak te we francuskiej, angielskiej i tak dalej. Taką nadzieję.
Byłbym angielski, jeśli pan
dobrze, wydał prawo. Oczywiście, że tak. Przychylam się nawet, ale teraz już serdecznie dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.